Moi drodzy, takie muzyczne spotkania zdarzają się raz na kilka lat. Mateusz Ziółko w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, Tomku. Miło cię słyszeć.
Słuchaj, ale to nie była wypowiedź chwaląca, tylko ganiąca, że rzadko do nas wpadasz.
No, okej, dobra. No to w takim razie pokornie się tutaj składam i przepraszam, że tak rzadko.
Mam nadzieję, że się poprawisz. Słuchaj, ale mamy o czym pogadać. Zawsze pytam artystów, czy śledzą tak zwany feedback po wypuszczeniu nowej piosenki. Wszyscy mówią, że nie czytają komentarzy w internecie, tylko pamiętam, Antek Smykiewicz powiedział, że jasne, że tak. A jak Mateusz Ziółko?
No, spoglądam czasami, nie ukrywam, zwłaszcza w tym pierwszym dniu po premierze, czy w dniu premiery, to kurczę, jest coś takiego dziwnego się pojawia w ciele, jakiś taki, nie wiem czy stres, taka ekscytacja chyba, wiesz, mimo że no wiele lat już to robię i ten mechanizm troszkę się powtarza z każdą premierą, tak, to za każdym razem, kiedy już wybija ta północ, bo zazwyczaj, wiesz, o północy gdzieś tam w tych serwisach streamingowych ta piosenka się pojawia, no to już jest takie, wiesz, takie bicie serca i myślisz sobie, kurczę, to już teraz nie ma odwrotu, to już teraz w sumie tylko czekać na to, co ludzie powiedzą, a czy im się spodoba, a czy wszystko dobrze nagrałem, a czy wszystko działa, wiesz, i po prostu milion myśli jakichś takich dziwnych się pojawia. A potem już jest spoko.
O północy to tak jak Kopciuszek trochę znikasz. Znaczy ty się pojawiasz akurat.
Tak, ja się akurat pojawiam.
Ja przeczytałem wpisy na twoim facebookowym profilu, no i znalazłem między innymi taki, uwaga, zacytuję. O, wychodzi z ukrycia, niech się dzieje.
No, coś w tym jest faktycznie, że pozwalam sobie teraz na więcej swobody. No, myślę, więcej swobody, w ogóle już na taką swobodę twórczą, artystyczną. We mnie zawsze drzemała taka rockowa dusza i ja zawsze byłem takim trochę niepokornym typem. Więc to w tej muzyce chciałbym teraz pokazywać. No, i w końcu jest to też takie bardzo, bardzo moje, bo w 100% tutaj w przypadku tej piosenki akurat już to też i warstwa muzyczna, i tekstowa jest w całości moja.
Prosta piosenka o miłości. Słuchaj, czy to jest zapowiedź czegoś większego?
Oczywiście.
Oczywiście.
Przecież to bez sensu robić małe rzeczy.
Wiesz co, pytam dlatego, bo z wieloma artystami na ten temat rozmawiałem, jak bardzo zmieniły się czasy i niektórzy twierdzili, że już nie myślą płytami, tylko myślą pojedynczymi piosenkami. Jak u ciebie jest z tym?
Troszkę tak jest, że bardziej myślimy singlami, pojedynczymi utworami, bo też rynek to jakby wymusza na nas, tak? Wiesz, 20 lat temu, czy tam nawet 30, piosenka w cudzysłowie żyła przez pół roku albo nawet i dłużej. A dzisiaj z racji tego, że ta prędkość przekazu informacji jest potężna przez social media i przez internet, no to piosenka po miesiącu jest już stara nieraz, po dwóch miesiącach, więc trzeba cały czas serwować ludziom coś nowego, żeby po prostu gdzieś tam nie zniknąć w eterze, w przestrzeni. Ale to myślenie albumowe u mnie jest też nadal, bo to zawsze jest taki cel, do którego dążę mimo wszystko, bo uważam, że jest na to jeszcze bardzo duża rzesza odbiorców, która czeka na tego typu wydawnictwa, bo album jednak zawsze będzie albumem, zawsze będzie taką pełną historią, opowiedzianą od początku do końca, w którą słuchacz może się zanurzyć. I faktem jest, że dzisiaj albumów już nie wydaje się, no powiem tak brutalnie, zarobkowo, bo na sprzedaży albumów dzisiaj artysta już nie zarabia. Fizycznych, bo przecież kto dzisiaj ma płytę w ogóle w domu, którą odtwarza?
Ja mam kilka.
No ja też mam, ale już nawet nie mam na czym odtworzyć, bo nawet w samochodzie już nie ma odtwarzaczy nowych samochodach. Ale streamingowo, wiesz, czy w internecie można sobie tego posłuchać i wierzę, że jest wielu takich odbiorców, przepraszam, którzy potrafią tych albumów wysłuchać właśnie jako takiej, wiesz, takiej opowieści od początku do końca. Coś takiego jak, wiesz, jakbyś otwierał sobie książkę i czytał, tutaj otwierasz album i sobie go po prostu słuchasz. Dla tych ludzi warto.
Piosenkę możemy usłyszeć w streamingu, będzie oczywiście na płycie, no i oczywiście na koncercie premier w Opolu.
Oczywiście, tak. No z tego się mega cieszę.
Słuchaj, jest taka jakaś lekka trema? Niepokój czy nie?
Zawsze jest. To jest trema, tak. To jest trema i wiesz, zawsze jak o tym ktoś wspomina, czy się stresujesz, czy nie, to przypomina się w ogóle taka historia, którą kiedyś Zbyszek Wodecki fajnie skwitował, zapytany przez dziennikarkę, czy pan się jeszcze stresuje po tych 20, czy tam 40 latach na scenie? A on mówi, no oczywiście, że się stresuje, no że nie zapłacą. Więc to...
jest.
Sobie chyba taki jedyny stres, który nam zostaje po tych latach. Oczywiście z uśmiechem to mówię. Bo wiesz, stres jest takim uczuciem technicznym. Jak się przygotujesz do wszystkiego, to jest dobrze. Ale trema jest. Mhm. Zawsze jest trema i ta trema u mnie wynika z mojej empatii w stosunku do słuchaczy, do ludzi. Mhm. Bo mi po prostu zawsze zależy. Mi zawsze zależy, żeby tym ludziom coś dobrego dać, żeby oni wyszli z koncertu tacy nakarmieni, tacy napełnieni tymi dźwiękami, tą prawdą, którą chcę im przekazać w muzie.
Słuchaj, o tremie na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Mateusz Ziółko dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pogadajmy o twoim nowym wizerunku, bo ja coś chyba przegapiłem. Skąd się wziął kapelusz, w którym paradujesz na zdjęciach i w teledysku?
A to oszczędność.
Na czym?
Oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy na lakierach do włosów. Naprawdę. Słuchaj, ja zyskuję, ja już kilka dni życia zyskałem, myślę, wiesz, na robieniu fryzur.
To tak jak Enrique Iglesias, który tam w czapeczce wszędzie chodzi. To tak? To na tej zasadzie jest?
No dokładnie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Jakiś taki look. Po prostu jest to wygodne. Zawsze chciałem sobie ubrać kapelusz i zobaczyć, jak to jest. I przymierzyłem w pewnym momencie, trochę zostałem do tego też zmuszony na pewnym etapie. I stwierdziłem, że... czemu nie? To jest fajne i nadaje charakteru. Jakoś fajnie się w tym czuję. Mhm. Taki eksperyment.
Słuchaj, muszę ci się do czegoś przyznać, bo jak rozmawialiśmy kilka lat temu, nawet zrobiliśmy sobie wtedy wspólną fotkę i potem ja tę fotkę oglądałem i tak sobie pomyślałem, kurczę, moja broda taka siwa, a Ziółko ma taką czarną, jak ja miałem 20 lat temu. No i widzę, że się zmieniło trochę w tej dziedzinie.
Pozazdrościłem ci, stwierdziłem, nie, to ja też tak muszę. Tak, to były czasy, kiedy jeszcze byłem brunetem. Dziękuję ci, że o nich przypomniałeś. Z łezką w oku je wspominam. Ale wiesz co, no nie ukrywam, że ja miałem taki moment, że tak troszkę ta moja srebrzystość, jakoś nie mogłem się z tym pogodzić, a teraz tak się z tym polubiłem, że jest mi dobrze. No już, no co zrobisz?
No jak to
czas
mawiają,
cofniesz.
Jak to mawiają, czas płynie cały czas. Słuchaj,
tak
trochę a propos czasu, to znalazłem bardzo przejmujący wpis u ciebie na Facebooku, bo opisujesz sytuację sprzed 20 lat, tak. Kiedy to dostałeś list od swojej mamy, w tym liście wiersz, no i postanowiłeś dopisać do niego muzykę. I tak powstał Apostoł Strachu. Słuchaj, to
tak jest.
Niebywała historia.
Bardzo prawdziwa i też jakże prosta w swojej konstrukcji, widzisz, to ludzie szukają, czasem na siłę szukamy inspiracji, szukamy jakiegoś natchnienia i wiesz, im bardziej się o to staramy, to tym bardziej jest takie przekombinowane. A okazuje się, że to nieraz, to zawsze spada gdzieś tam z góry, z nienacka, jakby w najmniej oczekiwanej chwili i wtedy powstają rzeczy piękne, rzeczy wyjątkowe, rzeczy takie z głębi serca. To też ten utwór... był takim wtedy dla mnie takim krzykiem tęsknoty, wiesz, bo to był okres, kiedy ja nie widziałem swojej mamy przez prawie 8 lat. Mhm. Mama mieszkała w Stanach. To był trudny okres w ogóle dla naszej rodziny, więc wiesz, jako młody chłopak, który nagle został jakby, wiesz, rozdzielony ze swoimi rodzicami, swoją mamą, z którą byłem bardzo związany, no gdzieś tam w środku to bardzo przeżywałem, więc ta wspólna twórczość nas gdzieś tam... Tak duchowo bardzo, bardzo łączyła i ja pisałem bardzo dużo pierwszych piosenek właśnie do tekstów mojej mamy. Zresztą myślę, że już to mogę gdzieś tam zapowiedzieć, że na kolejnym albumie, który chcę już oddać ludziom w tej jesieni do użytku i słuchania, będzie wiele utworów właśnie z tamtego okresu, takich moich pierwszych utworów do tekstów mojej mamy pisanych.
Podróżujemy sobie w czasie i przestrzeni. Słuchaj, skoro o czasie rozmawiamy, to znalazłem kiedyś taką dziwaczną listę pytań, które padają zwykle na rozmowie kwalifikacyjnej. No i na tej liście znalazłem między innymi pytanie, gdzie pan się widzi za 10 lat? No to je zadam tobie. Gdzie ty się widzisz za 10 lat?
To ja odpowiem krótko, na scenie.
Na scenie.
Nie wyobrażam sobie innego miejsca dla siebie.
A propos sceny, to ja pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy po koncercie, na którym wykonywałeś piosenki zespołu Queen. No i od tego czasu zadaję pytanie, czy Brian May już dzwonił do ciebie, czy nie?
No czekam. Cały czas czekam.
A ma twój numer telefonu?
Co niech szuka. Jest u mnie na fejsie dostęp do kontaktu. Nie żartuję. No, byłbym przeszczęśliwy, oczywiście, że tak. Chociaż a propos Briana Maya, Rogera, to czuję się taki troszeczkę zaspokojony w tym temacie, bo kiedy chłopaki grali trasę z Adamem Lampertem, to byli też w Polsce dobrych parę lat temu i byliśmy z żoną właśnie na koncercie w Krakowie, w Tauron Arenie i to było wow. To było takie przeżycie dla mnie, więc widziałem na żywo Rogera, Briana Maya, pamiętam, będę to pamiętał do końca życia i czuję się jakby nakarmiony w tym temacie.
A tak hipotetycznie, gdyby Brian May faktycznie znalazł twój wykon gdzieś na YouTubie i wykonał taki telefon, wyobraź sobie, że dzwoni Brian i mówi, że pogonił właśnie Adama Lamberta i zaprasza ciebie.
Co? Człowieku, w pław bym przepłynął kanał Le Marche. Nauczyłbym się pływać od razu. No, jak słabo pływam, to zrobiłbym to dzisiaj chyba.
Tak też myślałem. Słuchaj, często zadaję artystom pytanie pod tytułem, co sądzą na temat zjawiska, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli sztucznej inteligencji, która zaczyna tworzyć piosenki i prowadzić programy radiowe. Muszę cię zapytać, co ty o tym sądzisz. Czy ty to postrzegasz jako szansę, czy jako zagrożenie?
Totalnie postrzegam to jako zagrożenie i jako dążenie do odczłowieczenia, do zabrania nam tej takiej ostatniej sfery, takiego ostatniego bastionu człowieczeństwa, który Bóg nam dał, czyli twórczość, możliwość tworzenia. To jest nasza domena. To człowiek może tylko tworzyć. Jakby sztuczna, nie ma czegoś takiego w ogóle jak sztuczna inteligencja. Inteligencja to jest samoistny byt stworzony, który żyje, który ma tchnienie życia, a to jest algorytm, któremu wpisano jakieś tam, wiesz, dane. Oczywiście to zaczyna robić zawrotną karierę. Ja jestem przerażony osobiście, jakby mówię to otwarcie, jak bardzo ludzie potrafią się tym zachwycać. To potrafi nam pomóc. Myślę, że jeżeli w zdrowy sposób gdzieś tam potrafimy to wykorzystać, to spoko, ale no jak ze wszystkim, co powoduje, że żyje nam się łatwiej, zaczynamy codziennie przekraczać tą granicę, nie? Po troszku, po troszku, po troszku, aż w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że na przykład tak jak z pisaniem, dzisiaj już praktycznie mało kto ćwiczy ręczne pisanie. I potrafi ładnie pisać, bo wszyscy piszemy na klawiaturach komputerów.
Tak.
Sam do tego doszedłem w pewnym momencie i trochę się przeraziłem. Natomiast nie jestem w stanie wyobrazić sobie oddania tak wyjątkowej sfery, którą jest twórczość, możliwość tworzenia, która jest domeną tylko człowieka na Ziemi. Oddania tego jakiemuś sztucznemu tworowi, robotowi, czemuś, co jest dla mnie kompletnie demoniczne. Więc ja mówię temu kompletne nie i ja będę po prostu pisał, tworzył piosenki. Tak po Bożemu, po staremu.
Ja protestuję. Słuchaj, ja już nawet powiem ci szczerze, przestałem klawiatury używać, tylko piszę głosowo od pewnego czasu.
I to jest bardzo dobre. Bardzo dobry kierunek.
Słuchaj, może się okazać, że za kilkanaście lat rozmowa Tomasza Brela z Mateuszem Ziółko będzie się odbywała bez nas.
Przeraża mnie ta wizja.
Prawda?
Przeraża mnie ta wizja, więc spotykamy się jak najczęściej, póki jeszcze możemy, Tomku.
No, na szczęście jest jeden obszar działalności muzyczno-artystycznej, w której sztuczna inteligencja chyba się nie wykaże, chociaż z drugiej strony, no to już czytaliśmy, oglądaliśmy i słuchaliśmy koncertów awatarów. Co ty sądzisz o takim pomyśle? Bo wiesz, z jednej strony, no to fajnie, artysta w domu, kasa na koncie, a awatar na scenie, ale...
Ale no, nie ma żywego kontaktu z człowiekiem, nie ma żywego kontaktu z publicznością. To jest troszeczkę taka analogiczna sytuacja, z jaką zetknęliśmy się podczas tak zwanej pandemii, gdzie nagle wszystkich nas pozamykano i byliśmy jakby zmuszeni, wiesz, artyści koncertowali przez YouTube'a, nie? To wiesz, to, tam nie było praktycznie w tym żadnych emocji, bo jednak jest ten bufor w postaci ekranu, tego przetworzonego obrazu, nic nie zastąpi nam żywego kontaktu z człowiekiem. Kiedy wychodzisz na scenę, kiedy jesteś w tym samym miejscu z publicznością, artysta jest w jednym pomieszczeniu, na jednym polu, to są wibracje w przestrzeni, w powietrzu, których nie jesteś w stanie zastąpić niczym innym. I tutaj po raz kolejny protestuję.
Mam nadzieję, że te protesty zostaną wysłuchane. Mateusz Żyłko dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że wrócimy do tematu tremy, bo pamiętam, pytałem artystów, którzy są na scenie od pół wieku bez mała, czyli zespół Lady Punk, czy po tych tysiącach koncertów, które są za nimi, miewają jeszcze tremę. No i Jan Borasewicz przyznał, że ma, oczywiście przed każdym koncertem. Janusz Panasewicz dodał, że to jest według niego najważniejsza rzecz na kilka minut przed wejściem na scenę. Jak u ciebie się to zmieniło na przestrzeni tych lat?
Totalnie się zgadzam z tym, co chłopaki powiedzieli. U mnie się to zmieniło jakby w taki sposób, że zacząłem rozumieć, tak jak mówiłem wcześniej, przestałem mieszać stres z tremą. Że ja często się stresowałem, dlatego że, no muszę trochę przyznać, w niektórych przestrzeniach byłem trochę ignorantem, kiedy byłem młodym chłopakiem, więc nie zawsze wszystko też było przygotowane dobrze na koncercie. Zwłaszcza kiedy robiliśmy gdzieś tam zespołowe koncerty, to miałem takie poczucie, że nie wszystko gra, że nie każdy jakby wszystko wie i to budzi stres. Kiedy wiesz, że coś się może wysypać po prostu technicznie, że ktoś o czymś może zapomnieć, że nie wszystkiego dopilnowałeś. Ale kiedy tego dopilnujesz i podchodzisz do sprawy rzetelnie i profesjonalnie, no to zostaje wtedy trema, bez której uważam, artysta jest martwy. Mhm. Jak już nie masz tremy w sobie, to artyzm w tobie umarł, bo przestajesz się starać.
Tak
jak mówiłem, trema wynika z tej empatii, z tego starania się o każdego słuchacza, z tej chęci zostawienia tych, wypuszczenia tych ludzi z koncertu z takim poczuciem właśnie bycia takim napełnionym tą sztuką, tymi emocjami. I każdy dźwięk trzeba śpiewać właśnie z tym staraniem się o każdego słuchacza. I to jest trema. Po prostu, bo kiedy ci zależy, bo chcesz, żeby ci ludzie byli po prostu zadowoleni.
Słuchaj, a propos zadowolenia, powiedz mi, czy ty masz, jeżeli chodzi o koncerty, jakieś takie ukochane miejsca, w których lubisz się pojawiać bardziej niż gdzie indziej? Bo pamiętam, Urszula mi kiedyś przyznała, że lubi Wielkopolskę i Śląsk, ale ze względu na jedzenie. Jak to u ciebie wygląda?
Ja też lubię Wielkopolskę. Faktem jest, ze względu na jedzenie to taka wschodnia ściana. Aha. Wiesz, Białystok, tam te klimaty, tam oj, tam nas zawsze gościli. I też napoje mają dobre. Bardzo takie oryginalne mają. Ale Wielkopolska też ma coś w sobie. Faktycznie Wielkopolska ma coś w sobie i to emocjonalnie, wiesz? To faktycznie zawsze ta publiczność jest taka, kurczę, radosna, taka otwarta. Zawsze, kiedy gram w Wielkopolsce, wychodzisz na scenę i od razu jest taka radocha. Ci ludzie się cieszą, bawią, śpiewają i klaszczą na dwa. To jest ważne. Aczkolwiek paradoksalnie, wiesz, nie każdy lubi grać u siebie, a ja bardzo lubię, ponieważ mieszkam teraz w Nowym Sączu, już od 8 lat prawie, więc to już tak, wiesz, tam się zakorzeniłem na stałe i no, mówi się, że wiesz, proroka swojej nigdy nie przyjmują, nie u siebie, to można sparafrazować, a w tym Nowym Sączu zawsze jak występuje jest jakoś tak, kurczę, fajnie. Naprawdę ci ludzie są tacy bardzo, bardzo mili i z otwartym sercem, więc bardzo lubię koncertować też u siebie. Mm-hmm.
Dobrze, skoro o koncertowaniu mowa, to ja pamiętam z Grzegorzem Skawińskim kiedyś rozmawiałem. Zapytałem go, czy po tylu latach spędzonych na scenie ma jakieś oznaki zmęczenia. No i powiedział rzecz niezwykłą, że samo granie koncertów go napełnia energią, ale jak sobie pomyśli o dojeździe na miejsce, no to ma chwilę zwątpienia. Ty napisałeś na swoim Facebooku, że setki kilometrów za tobą.
Tak, nawet myślę, że tysiące, wiesz, ja tutaj w marcu zrobiłem samochodem chyba 9000 kilometrów. I tak, to zgadzam się w 100% z tym, co Grzesiu powiedział i chyba wiele artystów może to potwierdzić, że no granie, kurczę, no nie może męczyć coś, co kochasz robić. Naprawdę, to wiesz, nawet bywają sytuacje, że gramy nieraz dwa koncerty dziennie, takie rzeczy też się zdarzają, w jakichś tam większych odstępach. I mimo, że fizycznie tą trasą nieraz jestem zmęczony, to wychodzę na scenę i dostaję takiego strzała, wiesz, taki strzał energii. To jest jak, ta energia publiczności działa jak dobra kofeina. I to nie męczy, faktycznie, ale te godziny w samochodzie, no, nieraz spędzamy 7-8 godzin codziennie w aucie, w trasie. Czasem już nie wiesz, co masz robić ze sobą. Po prostu już czego słuchać i co przeczytać i gdzie patrzeć. No, ileż można.
Tak mi się wydaje, że kupowanie używanego samochodu, którym jeździsz, to nie jest dobry pomysł.
Nie, nie jest dobry pomysł. Zupełnie nie. Ale to, o tym to możemy tutaj cały podcast nagrać. Już przerobiłem tyle samochodów i w ogóle na temat mojego samochodu to już wiem wszystko. Także jak ktoś jeździ amerykańskim autobusem, to zapraszam, wszystko mu powiem.
A propos, jeżeli zdarza ci się przekroczyć o przysłowiowe 10 km na godzinę i zatrzymuje cię policja, puszczają cię czy nie?
Bywa różnie. To wszystko zależy od tego, czy pan władza lubi moje piosenki, czy nie. Bo zdarzały się takie sytuacje, że tam zatrzymał mnie pan policjant. To było w ogóle gdzieś w Radomiu rano. Słuchaj, wracałem z koncertu w niedzielę, 7 rano. Wiesz, dwukierunkowa, taka dwupasmowa droga, w sensie droga szybkiego ruchu. No i tam na 70. Pusto, w ogóle nie żywej duszy. Na 70 miałem tam 85, no i panowie wyskoczyli z lizakiem, trzymali mnie, wziął pan dokument, mówi: o, panie Mateuszu, z koncertu wracamy? Mówię: tak, no właśnie grałem, to zacząłem, wiesz, odpowiadać, no to myślę: dobra, poznał mnie może, ten, no to będzie 400 zł i 9 punktów.
O matko.
Nie pogadaliśmy sobie. Czy tam ileś chyba, no nie wiem, czy 400, coś koło tego chyba zapłaciłem. Także te mandaty dzisiaj są dosyć drogie.
Tak.
Więc różnie bywa.
Słuchaj, pogadajmy o muzyce. Czy ty masz jakieś rytuały lub nawyki, które ci pomagają w tworzeniu? Bo ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Romualdem Lipko o tak zwanym procesie tworzenia, mówiąc górnolotnie. No i on przyznał, że zawsze czuł, że coś się zbliża. Zamykał się w pokoju i muzyczny poród szybko następował. Jak to u ciebie wygląda?
I jest coś w tym faktycznie, że kiedy dostajesz takiego cynka z góry, że słuchaj, trzeba coś napisać, to faktycznie wtedy trzeba... Też się tego uczyłem przez lata, że to nie jest tak, że to gdzieś tam zostaje, tylko trzeba reagować bardzo szybko i uciekać gdzieś tam w ogóle, wiesz, od towarzystwa, uciekać od dźwięków, od bodźców, bo to potrafi wszystko zepsuć później. Więc zamknąć się w ciszy, więc ja bardzo często reaguję tak, że po prostu biorę telefon. To dzisiaj jest, wiesz, no, wielka pomoc, tak, że mamy te dyktafony w telefonach i jeżeli nie mam instrumentu żadnego i sobie tam dyktuję czy tekst, czy nucę sobie melodię, potem tam jakąś melodię basu, coś tam, beat i sobie to nagrywam i od razu, jak tylko mam dostęp gdzieś do instrumentu, to po prostu gdzieś siadam w domu, czy gdzieś tam jestem w trasie, siadam i nagrywam sobie to, żeby mieć to zapisane na dyktafonie. A później to już jest taki proces dorabiania reszty instrumentów. Właśnie ja pracuję głównie na komputerze, bo dzisiaj nam to technologia umożliwia. Także w programie muzycznym sobie wszystko tam sam dogrywam taką demóweczkę. Ale faktycznie, tak jak Romuald mówił, to trzeba reagować od razu, no, tak. bo to potrafi uciec, po 15 sekundach potrafi to uciec i później chodzisz przez tydzień, jak to było, nie ma szans, nie przypomnisz sobie. Najgorsze uczucie.
Szukaj wiatru w polu.
Tak jest.
Słuchaj, kolejna podróż przed nami, tym razem podróż w czasie, bo tak, od momentu twojego debiutu świat muzyczny i show business w ogóle mocno się zmienił. Wystarczy wspomnieć o streamingach, wystarczy wspomnieć o mediach społecznościowych. Słuchaj, czy media społecznościowe to jest dobra droga do promocji muzyki?
No dzisiaj chyba jedno z najlepszych. Po prostu z tym się trzeba przestać kłócić. Tak? No, świat się bardzo zmienił i nic z tym nie zrobimy. Obserwuję wielu artystów, którzy nie są obecni tak na stałe, wiesz, na antenach radiowych, czy w telewizjach, w programach telewizyjnych, a mają tam setki tysięcy, czy nawet miliony obserwujących i grają trasy koncertowe, wiesz, przez cały czas. I to po prostu działa. Mhm. No więc jeżeli umiesz się poruszać w tej przestrzeni, to, no to faktycznie można na tym bardzo dobrą robotę promocyjną zrobić. Ja przyznam szczerze, jeszcze jestem taki trochę tradycjonalista, więc ja lubię właśnie tak jak w radiu, tak jak z tobą porozmawiać sobie. To w tym się dobrze czuję. Uczę się tych social mediów, uczę się tej nowej przestrzeni.
No, ale warto zaglądać na Facebooka Mateusza Ziółko. Sporo o nowościach, coś do poczytania, coś do pooglądania. Ja widziałem, że Mateusz Ziółko odpowiada na wszystkie posty, a przynajmniej na większość, tak zauważyłem.
Tak. Tak, staram się to robić. Kiedyś tego nie robiłem, troszkę byłem w tym temacie ignorantem. W sensie jakby bałem się tego, wiesz, bo jak zacząłem gdzieś tam wchodzić w te posty, odpowiadać, odpisywać, to zajmowało mi to bardzo dużo czasu, ale to dlatego, że też byłem trochę niezorganizowany. A dzisiaj staram się takie, wiesz, pół godziny dziennie, 40 minut poświęcić na to, żeby co popatrzę, odpiszę, wiesz, zalajkuję. Jakby też chciałbym mieć tą interakcję z ludźmi, którzy jednak wiem, że tam są dlatego, że chcą wiedzieć, co u mnie słychać, że słuchają mojej muzyki i ja to po prostu cenię, tak? Mhm. Więc staram się tam być na bieżąco.
Słuchaj, na koniec muszę cię o wakacje zapytać, które nam się powoli zbliżają. Jakie ty masz plany? Gdzieś się wybierasz?
Mieliśmy plany, żeby gdzieś tam wyskoczyć z dzieciakami, ale z racji tego, że przeprowadzamy się do nowego domu teraz w czerwcu, chyba te plany odroczymy, ponieważ bardzo dużo się u nas dzieje, więc raczej myślę, że będziemy odpoczywać... No u siebie na działce. O, tak powiem. Chyba tak się to skończy w te wakacje.
Tak swoją drogą to coś mi mówi, że spotkamy się szybciej niż to miało miejsce od poprzedniego razu.
No bardzo na to liczę.
Bardzo na to liczę. Jesień na pewno, bo na jesień jest przewidziana, jak słyszeliśmy, premiera, tak?
Tak jest. Na jesień premiera albumu, ale wcześniej jeszcze po drodze kilka rzeczy będzie. Kilka nowości ode mnie.
Proszę bardzo, no to w takim razie jesteśmy wstępnie umówieni.
Bardzo proszę.
Mateusz Żiłko, pięknie dziękuję.
Bardzo ci dziękuję serdecznie.